Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj będziemy mówili o miłości i o lęku. Ponieważ wszystko, co nie jest miłością, jest lękiem. I tak naprawdę niewiele możemy powiedzieć o miłości, ponieważ miłością już jesteś. Miłość jest czystym doświadczeniem. Miłość nie jest koncepcją miłości. Wszystko, co percepcyjna ludzka tożsamość wie o miłości, to swoje wyobrażenie, ma jakieś pojęcie na temat miłości, co nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, czym jest miłość. Miłość jest czystym doświadczeniem twojej pełni, twojej wolności, takim, jakim zostałeś stworzony. Tego nie da się opisać. I jak mówi kurs, już w samym wprowadzeniu, ten kurs nie ma na celu nauki znaczenia miłości, ponieważ leży ono poza tym, czego można nauczyć. Ma natomiast na celu usunięcie blokad na drodze do uświadomienia sobie obecności miłości, która jest twym naturalnym dziedzictwem. A więc co jest blokadą? Blokadą jest lęk. Przeciwieństwem miłości, mówi dalej Jezus we wprowadzeniu, jest lęk. Ale posłuchaj, to co jest wszechogarniające nie może mieć przeciwieństwa. Innymi słowy, jest tu powiedziane, że jeżeli się boisz, nie istniejesz. Jeżeli naprawdę usłyszysz to zdanie, ono załatwia wszystkie twoje problemy w czasie i przestrzeni. Ponieważ oznacza ono, że nie musisz się martwić, nie musisz się bać, ponieważ tak naprawdę nie ma się czego bać. Jeżeli boisz się, jeżeli się martwisz, martwisz się czymś, czego nie ma. Jesteś zaniepokojony czymś, czego nie ma. A dzieje się dlatego, że fałszywie się utożsamiłeś. Utożsamiłeś się z cielesną tożsamością, która myśli, że może coś stracić. To nieprawda. Miłość nie może niczego stracić. Słyszysz to? Miłość jest. Miłość jest pełnią. Jakże pełnia mogłaby cokolwiek stracić? Jeżeli myślisz, masz jakąkolwiek myśl o stracie, o braku, o cierpieniu, o nieszczęściu, nie kochasz. Boisz się. Zaprzeczasz miłości. Jakże bezsensowna czynność, skoro miłość jest wszystkim, co jest. A więc jeżeli podtrzymujesz ideę braku, ideę oddzielenia, ideę, że jesteś tą cielesną tożsamością, tak naprawdę mówisz, że jesteś czymś, czym nie jesteś. I usilnie usiłujesz w to wierzyć i zapierasz się rękoma i nogami, słysząc głos, który mówi ci coś zupełnie innego. Głos poza czasu, który mówi do ciebie przez cały czas, powtarzając ci, przypominając ci, że nie jesteś stąd, że twoje królestwo nie jest z tego świata, że miłość jest wszystkim, co jest. Jeżeli widzisz coś innego, pogrążyłeś się w halucynacji swojego umysłu. Jednak ponieważ ludzka koncepcyjna tożsamość tak naprawdę nie wie o miłości, ponieważ miłość jest czystym doświadczeniem, ponieważ ludzka tożsamość jest faktycznie zaprzeczeniem tego doświadczenia, dlatego musimy przyjrzeć się przez chwilę przeszkodom miłości, przeszkodom dla miłości. Tym tak naprawdę jest cały trening umysłu. Jeżeli już wiesz, czym jest miłość, jeżeli doświadczasz tego w całej pełni, nie musisz się uczyć. Nie ma cię tu. Nie jesteś więcej w czasie. Nie potrzebujesz treningu. Nie jesteś więcej cielesną tożsamością. Tak długo, jak postrzegasz się tu w czasie, potrzebujesz treningu umysłu, ponieważ wytrenowałeś swój umysł w wierzeniu, że jesteś czymś, czym nie jesteś. Wytrenowałeś się w wierze, że jesteś cielesną tożsamością, która może coś stracić, która może się bać, która może cierpieć, rozchorować się i umrzeć. Nieprawda. Niemożliwa idea. Ponieważ jeżeli jest coś takiego jak miłość, a zapewniam cię, że miłość jest prawdziwa, to lęk jest niemożliwy, strata jest niemożliwa, cierpienie, choroba i śmierć są niemożliwe. A jednak zobacz, jak usilnie w nie wierzysz i jak usilnie potwierdzasz je, co robiąc? Utwierdzając tę oddzieloną tożsamość. Dlatego tak ważne i istotne jest przyjrzenie się jedynemu problemowi, jaki masz. Po to tylko, żeby mógł być usunięty. Po to, żebyś mógł doświadczyć tu i teraz, czym jest miłość. Ten kurs jest bardzo rozsądny i ta lekcja jest bardzo rozsądna. Co nie jest miłością, jest lękiem. Przyjrzyj się sobie w swoim umyśle. Myślom, które kotłują się w głowie w ciągu dnia. Plany, jakie snujesz. Idee, opinie na temat tak zwanych innych ludzi. Myśli o tym, co musisz zrobić. Idee o tym, jak przetrwać. Idee o tym, jak poradzić sobie z daną sytuacją. Idee, jak załatwić to lub tamto. Wszystko to jest odzwierciedleniem lęku. Jest odzwierciedleniem, innymi słowy, braku zaufania. A co powiedzieliśmy na początku? Jeżeli się boisz, nie istniejesz. Ponieważ miłość jest wszystkim, co jest. A więc za każdym razem, kiedy martwisz się o cokolwiek w związku z tą cielesną tożsamością, a tak naprawdę jako człowiek, to wszystko, co robisz. Nieustannie troszczysz się o komfort i bezpieczeństwo tej tożsamości. Cokolwiek byś nie zrobił. Dlatego tak ważne jest, Jezus przypomina ci o tym i będziemy o tym za chwilę czytać z pierwszych rozdziałów Kursu Cudów, że tak ważne jest, abyś był czujny na swoje myśli. Abyś był świadomy tego, co myślisz. Ponieważ zobacz, jak często te myśli się kotłują i nawet wydaje ci się, że nie zwracasz na nie uwagi. Zapominasz o tym, że nie ma czegoś takiego jak czcze myśli. Nie ma czegoś takiego jak neutralna myśl. I wszystkie myśli mają moc. I pozwalając na takie błąkanie się myśli o tym, co mam zrobić, o tym, co ma się wydarzyć, o tym opinie, idee, wszystko, cokolwiek tam się kotuje, co nie jest doskonałą miłością, pozwalając na to, tak naprawdę zaprzeczasz mocy z własnego umysłu. I tak naprawdę te wszystkie myśli są manifestacją lęku. I musimy się przyjrzeć temu, że tym właśnie są, żeby mogły zostać usunięte. Tylko wtedy, kiedy rozpoznasz w pełni moc swojego umysłu i co robisz w swoim umyśle, możesz zmienić zdanie, możesz przemienić swój umysł. I chciałbym wam dzisiaj przeczytać kilka niezwykłych fragmentów z rozdziału pierwszego i drugiego, które mówią o lęku i o miłości. Jeżeli usłyszysz to, a jest to pokazane, jest to przedstawione w bardzo rozsądny sposób. Jeżeli to usłyszysz, tu i teraz wszelkie twoje problemy znikną. Lęk zniknie. Rozpoznasz miłość, którą jesteś. Jedyne, co potrzebujesz, to usłyszeć tego tu i teraz. A słyszenie tego jest doświadczeniem. I poprzez doświadczenie tego przychodzi zrozumienie. Nie chodzi mi o to, żebyś słyszał to tylko w sposób koncepcyjny. Tak, chcę, żeby to było rozsądne, ale te rozsądne idee mają cię prowadzić do doświadczenia czegoś ponad czasem i przestrzenią. Ponieważ czas i przestrzeń są zaprzeczeniem miłości Boga. Wytworzyłeś czas i przestrzeń jako ideę, że możesz być czymś innym niż Bóg. Jako ideę, że możesz być czymś innym niż wszystko. Teraz przyglądamy się obłąkaniu tego myślenia. Tak, abyś mógł ponownie użyć mocy swojego umysłu po to, by zmienić zdanie. A więc przeczytajmy najpierw z rozdziału pierwszego, z podrozdziału czwartego o złudzeniu potrzeb. Posłuchaj tego. Ty, który chcesz pokoju, możesz go znaleźć jedynie poprzez pełne przebaczenie. Byś usłyszał tylko to zdanie. Wszystkie twoje problemy znikają. Wszystkie twoje problemy zostają rozwiązane w tym jednym zdaniu. Pełne przebaczenie oznacza, że nie pielęgnujesz żadnej opinii na temat siebie ani kogokolwiek innego. Nieważne, czy ty, czy myślisz o sobie, czy o kimś innym jako... Czy myślisz o sobie w superlatywach? Czy myślisz, że jesteś dobry, wspaniały? Czy myślisz, że jesteś zły, nikczemny i grzeszny? Nie ma znaczenia. Jakakolwiek opinia, jakiej się trzymasz, jest zaprzeczeniem przebaczeniu. A więc masz robotę, masz pracę do wykonania. Tak? Tu i teraz. Ty, który chcesz pokoju, możesz go znaleźć jedynie poprzez pełne przebaczenie. A więc puszczenie tej idei. Każda opinia, każda idea, której się trzymasz, jest odzwierciedleniem tylko jednej myśli. Myśli, że mógłbyś być oddzielony od Boga. A ta myśl, jeżeli połączysz z nią emocje, jest ideą lęku. Oczywiście, że tak. Jeżeli mógłbyś być oddzielony od miłości, miałbyś pełne prawo, żeby się bać. Ale oddzielenie od miłości nie jest możliwe. I zaraz się temu przyjrzymy i rozpoznamy miłość, którą jesteś tu i teraz. I rozpoznamy, że naprawdę nie ma się czego bać. I rozpoznamy, że jesteśmy doskonali takimi, jakimi nas Bóg stworzył. Że nic nigdy się nie stało. Że cielesna tożsamość, tożsamość oddzielenia była tylko szalonym wytworem obłąkanego umysłu, który pomyślał absurdalną, niemożliwą myśl. Co by było, gdybym był czymś innym niż wszystko? Co by było, gdybym był czymś innym niż miłość? Miłość nie może wiedzieć o tak absurdalnej myśli, ponieważ miłość nie zna przeciwieństwa. Ale ponieważ ty tę chwilę, przez chwilę tę myśl powziąłeś w swoim umyśle, tę niemożliwą myśl, pogrążyłeś się we śnie. Teraz jest ten moment, w którym obudzisz się ze swojego snu i obudziłeś. Ponieważ jest to jedyny moment, jaki masz. A więc jeszcze raz, ty, który chcesz pokoju, możesz go znaleźć jedynie poprzez pełne przebaczenie. Nikt niczego się nie nauczy, dopóki nie będzie chciał się tego nauczyć i nie będzie w jakiś sposób wierzył, że tego potrzebuje. Podczas gdy w stworzeniu Boga brak nie istnieje, jest on bardzo oczywisty w tym, co ty wytworzyłeś. Tak? Idea braku jest bardzo oczywista w tym, co ty wytworzyłeś. Właśnie to jest zasadniczą różnicą między nimi, tak? Między Bożym stworzeniem a tym, co wytworzyłeś. Brak zakłada, że byłoby ci lepiej w nieco innym stanie niż w tym, w którym się znajdujesz. Tak? Gdyby tylko ta sytuacja była inna, gdyby tylko ta osoba zachowywała się inaczej, gdybym tylko był innym związku, gdybym tylko mieszkał gdzie indziej, gdyby tylko wydarzyło się to lub tamto, byłbym szczęśliwy. Mój brak, moje poczucie braku byłoby zapełnione. Tak? To jest złudzenie oddzielonej tożsamości, ponieważ sam ten brak jest niemożliwy. Brak zakłada, że byłoby ci lepiej w nieco innym stanie niż w tym, w którym się znajdujesz. Do chwili oddzielenia, które jest znaczeniem upadku, niczego nie brakowało. Nie było w ogóle żadnych potrzeb. Potrzeby powstają jedynie wtedy, gdy się czegoś pozbawiasz. Sam się tego pozbawiasz. Nikt cię tego nie pozbawia, tak? Działasz wedle konkretnego porządku potrzeb, który ustanawiasz. Ten zaś zależy od twojego postrzegania tego, czym jesteś. Poczucie oddzielenia od Boga jest jedynym brakiem, którego naprawa jest ci naprawdę potrzebna. Tak? A więc nie musisz się zajmować tysiącem idei braku w swoim umyśle, jakkolwiek się manifestują. Jakkolwiek by się nie przejawiały w twoim umyśle, odzwierciedlają one tę jedną ideę, ten jeden brak. To jedno poczucie pustki, tak? Ideę, że mógłbyś być oddzielony od Boga. Jeżeli tak spojrzysz na to jako pojedynczy problem, naprawdę rozwiązanie staje się bardzo łatwe. To poczucie oddzielenia nigdy nie powstałoby, gdybyś nie wypaczył swego postrzegania prawdy i w ten sposób nie spostrzegł w sobie braku. Idea porządku potrzeb powstała, gdyż popełniwszy ten fundamentalny błąd, już rozczłonkowałeś się na poziomy o różnych potrzebach. W miarę jak się integrujesz, stajesz się jednym, a przeto i twoje potrzeby stają się jedną. Zjednoczone potrzeby prowadzą do zjednoczonego działania, ponieważ wytwarzają brak konfliktu. To się nazywa pojedynczość celu. Kiedy masz jeden cel i twoim celem jest przypomnieć sobie, kim jesteś, przypomnieć sobie, że faktycznie jesteś miłością, doświadczyć tego. Kiedy to się staje twoją jedyną potrzebą, wszystkie twoje potrzeby zostają ujednolicone i konflikt nie może nie zniknąć. Idea porządku potrzeb wynikająca z pierwotnego błędu, że można być oddzielonym od Boga, wymaga naprawy na swym własnym poziomie, zanim będzie można naprawić błąd postrzegania jakichkolwiek poziomów. Nie możesz działać skutecznie, gdy funkcjonujesz na różnych poziomach. Jednak dopóki to czynisz, korekta musi być wprowadzana pionowo od dołu do góry. Jest tak, gdyż myślisz, że żyjesz w przestrzeni, gdzie takie pojęcia jak góra i dół są znaczące. Ostatecznie przestrzeń jest tak nic nieznacząca jak czas. Obydwa pojęcia są po prostu przekonaniami. Prawdziwym przeznaczeniem tego świata jest posługiwanie się nim dla skorygowania swego braku wiary. Prawdziwym przeznaczeniem tego świata jest posługiwanie się nim dla skorygowania swego braku wiary. Sam nigdy nie możesz kontrolować skutków lęku, bo wytworzyłeś lęk i wierzysz w to, co wytworzyłeś. Tak? Więc nie próbuj opanować i radzić sobie ze skutkami lęku. To, co widzisz, świat, który widzisz na zewnątrz, sytuacje w nim, to są skutki lęku. Próba naprawienia skutków jest daremną próbą rozwiązywania czegoś, co już zostało rozwiązane. Niż jest ciągłym powtarzaniem, tak naprawdę odgrywaniem lęku w innych scenariuszach. Jedyny sposób, w jaki możesz rozwiązać, w cudzysłowie, problem lęku, jest przyjrzenie się przyczynie. Przyjrzenie się swojemu umysłowi, gdzie myśli o lęku powstają. Radzenie sobie ze skutkami lęku, próba opanowania tego tam, próba zajmowania się lękiem na poziomie zachowania, będziemy o tym za chwilę również czytać, jest daremna. Możesz na chwilę zmienić swoją sytuację po to, by za chwilę doświadczyć lęku w innej formie, w innej postaci. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Mówimy o całkowitym usunięciu lęku i rozpoznaniu, że nigdy go nie było. Tylko to cię zadowoli. Okej, więc jeszcze raz. Sam nigdy nie możesz kontrolować skutków lęku, bo wytworzyłeś lęk i wierzysz w to, co wytworzyłeś. Postawą więc, choć nie treścią, przypominasz swojego stwórcę, który pokłada doskonałą wiarę w swoich stworzeniach, ponieważ je stworzył. Przekonanie wytwarza uznanie istnienia. Z tego też powodu możesz wierzyć w coś, co dla nikogo innego nie jest prawdziwe. Jest prawdziwe dla ciebie, ponieważ sam to wytworzyłeś. Wszystkie aspekty lęku są nieprawdziwe, gdyż nie istnieją na poziomie twórczym, a zatem nie istnieją w ogóle. Twe postrzeżenia zostaną skorygowane w takim stopniu, w jakim zechcesz poddać swe przekonania temu sprawdzianowi. Oddzielając fałszywe od prawdziwego, cud posuwa się wzdłuż tych oto linii. Posłuchaj. Doskonała miłość usuwa lęk. Jeżeli istnieje lęk, nie ma doskonałej miłości. Lecz istnieje jedynie doskonała miłość. Jeżeli jest lęk, wytwarza on stan, który nie istnieje. Uwierz w to, a będziesz wolny. Tylko Bóg mógł stanowić to rozwiązanie i wiara ta jest Jego darem. A więc powiedzieliśmy przed chwilą, że lęk jest niemożliwy, ponieważ rozpoznanie miłości jest automatycznym usunięciem lęku. Tam, gdzie jest miłość, lęk jest niemożliwy. Jednak w jaki sposób pomaga to tobie, jeżeli wciąż definiujesz się w oparciu o oddzielenie? Wtedy miłość jest tylko pustą koncepcją. Mówimy o doświadczeniu. Ten kurs prowadzi się do doświadczenia tego, kim jesteś. Poprzez puszczenie koncepcji lęku. Twoja koncepcja miłości jest tak naprawdę tym samym, co koncepcja lęku. Wszelka definicja jest tym samym, co lęk. Twoje definiowanie się w czasie i przestrzeni jest lękiem samym w sobie. W tym sensie można powiedzieć nawet, to może być ułatwieniem dla tych, którzy myślą, że muszą sobie radzić z różnymi sytuacjami lękowymi. Tak naprawdę nie boisz się czegoś tam, ponieważ nie ma niczego tam na zewnątrz. Jest tylko twój umysł. A więc ta tożsamość, która myśli, że jest coś tam na zewnątrz, tożsamość oddzielenia jest lękiem samym w sobie. Więc korekta nie jest próbą przykrycia czy usunięcia sytuacji, które wywołują lęk. Czyli znowu nie zajmujemy się skutkami lęku, tylko usunięcia niemożliwej przyczyny. Tak? Przyczyną jest umysł, który pomyślał, że może być oddzielony. Przyczyną jest umysł, który pomyślał, że może coś istnieć coś innego niż miłość. Stan niemożliwy. A jednak w definiowaniu siebie, w ciągłym uzasadnianiu swojej tożsamości w czasie i przestrzeni, powielasz historię oddzielenia i lęku. Czyli nieustannie uzasadniasz siebie takim, jakim nie jesteś. Miłość nie jest definicją. Miłość jest puszczeniem wszelkich definicji. Widzisz, jeżeli zobaczysz, jak pojedyncze jest to przesłanie, bardzo ci to ułatwi, ponieważ jeżeli zobaczysz, że jedyny problem, jaki masz, to idea oddzielenia, czyli patrząc z punktu widzenia emocjonalnego, idea lęku, i że nie zajmujesz się żadnymi sytuacjami na zewnątrz, które wywołują lęk, tylko umysłem, który jest stanem lęku sam w sobie. Bardzo ci to ułatwi. Dlaczego? Ponieważ nie będziesz więcej rzutował lęku tam na zewnątrz. Nie będziesz próbował radzić sobie z nim gdzieś tam, ponieważ nie ma go gdzieś tam. Jest on tylko w twoim umyśle. Jeżeli teraz jeszcze połączysz to z myślą, że jeżeli się boisz, nie istniejesz, ponieważ lęk w umyśle Boga jest niemożliwy, wtedy rozwiązanie naprawdę staje się bardzo proste. Wtedy rozpoznajesz, że nie ma się czego bać. Wszelkie próby wyjścia z lęku, opanowywania lęku są tylko ciągłymi uzasadnieniami definicji twojej lękowej, opartej na lęku definicji siebie. Nie musisz próbować opanować lęku. Jego nie ma. A jednak, skoro definiujesz się w stanie opartym na lęku, musimy przyjrzeć się twoim myślom. Bo tylko tu może się dokonać korekta. I teraz przeczytam fragment z rozdziału drugiego, który będzie mówił właśnie o przyczynie, o twoim umyśle i o mocy twojego umysłu. Posłuchaj tego i pozwól, w miarę jak będziemy czytać, to aby korekta dokonała się w twoim umyśle. Będę czytał z rozdziału drugiego, z podrozdziału szóstego. Lęk i konflikt. Bycie wylęknionym zdaje się czymś mimowolnym, niepodlegającym twej własnej kontroli. Powiedziałem już jednak, że tylko konstruktywne czyny powinny być mimowolne, tak? konstruktywnym czynem jest Twoje poleganie na cudach. Twoja całkowita wolność. Twoje spełnienie funkcji takim, jakim jesteś, a Twoją funkcją jest być szczęśliwym. A więc Twój umysł polegający na cudach i Twoje działanie w oparciu na cuda, tak, to powinno być mimowolne. To powinno być poddane kierowaniu przewodnika, który został Ci dany spoza czasu. Świadomie selekcjonowane i wybierane cuda mogą być niewłaściwie ukierunkowane, jak mówi Jezus w jednej z zasad cudów na samym początku. Posłuchaj. To jest niesamowite. To jest tak rozsądne. Te pierwsze rozdziały kursu cudów są tak rozsądne. Pokazują Ci krok po kroku, jak działa Twój umysł. Jeżeli to naprawdę usłyszysz, Twój problem znika. Nie masz żadnego problemu. Posłuchaj. Bycie wylęknionym zdaje się czymś mimowolnym, niepodlegającym Twojej własnej kontroli. Powiedziałem już jednak, że tylko konstruktywne czyny powinny być mimowolne. Tak? A więc bycie wylęknionym i wszystko, co opiera się na Twoim martwieniu się o swoją tożsamość, czyli tak naprawdę wszystko, co robisz w czasie i przestrzeni, nie jest konstruktywne. Mogę przejąć, posłuchaj dalej, co mówi Jezus, mogę przejąć kontrolę nad wszystkim, co nieistotne, podczas gdy moje przewodnictwo może pokierować wszystkim istotnym, jeżeli tak postanowisz. Ja nie mogę kontrolować lęku, lecz Ty możesz go kontrolować. Widzisz, przed chwilą powiedzieliśmy, nie możesz kontrolować skutków lęku, tak? Nie możesz próbować radzić sobie z tym tam na zewnątrz, ale możesz kontrolować lęk tam, gdzie on powstał, tak? Czyli w swoim umyśle. Możesz spojrzeć, możesz innymi słowy przyjrzeć się temu, jak Twój umysł myśli. Być świadomym, być czujnym na to, co myślisz. Twój lęk uniemożliwia mi, posłuchaj, co mówi do Ciebie, wprost do Ciebie, Jezus, Twój lęk uniemożliwia mi danie Ci mojej kontroli. Obecność lęku pokazuje, że wzniosłeś myśli cielesne do poziomu umysłu. To usuwa je spod mojej kontroli i sprawia, że czujesz się za nie osobiście odpowiedzialny. Dla kogo to brzmi znajomo, tak? Czujesz się odpowiedzialny za swoje myśli, tak? Bo próbujesz sobie radzić z problemem tu, w czasie i przestrzeni. W oparciu o co? Myśl, że jesteś tą cielesną tożsamością. Czyli co? W oparciu o lęk. I radzisz sobie z tym problemem i wałkujesz to wciąż na nowo i na nowo i nigdy nie ma rozwiązania i problem ciągle wraca w różnych formach, bo nigdy tak naprawdę nie przyjrzałeś się temu u jego podstaw. Podstawą jest Twoja definicja siebie. Twoja definicja siebie jest tym samym, co lęk. Ale nie ma się czego bać, ponieważ ta definicja siebie jest nieprawdziwa. Posłuchaj dalej. Obecność, jeszcze raz powtórzmy to poprzednie zdanie. Obecność lęku pokazuje, że wzniosłeś myśli cielesne do poziomu umysłu. Tak? Zapomniałeś, kim jesteś. To usuwa je spod mojej kontroli. Tak? Czyli jeżeli kiedy próbujesz zajmować się lękiem na poziomie zachowania, na poziomie skutków, na poziomie idei związanych z twoimi interakcjami, ciebie jako cielesnej tożsamości z inną cielesną tożsamością, na takim poziomie Jezus nie może ci pomóc. Ponieważ nie na takim poziomie problem jest rozwiązany. Na tym poziomie znowu zajmujesz się jedynie skutkami swojego umysłu. Więc kiedy wznosisz myśli cielesne do poziomu umysłu, to usuwa jest pod mojej kontroli, mówi Jezus, i sprawia, że czujesz się za nie osobiście odpowiedzialny, tak? Więc musisz sobie radzić teraz sam. Polegasz na sobie, zamiast polegać na Bogu. Jest to oczywiste mylenie poziomów. Ja nie sprzyjam myleniu poziomów, lecz to ty musisz powziąć decyzję, by je naprawić. Nie usprawiedliwiałbyś swego niepoczytalnego zachowania mówieniem, że nic nie mogłeś na nie poradzić, prawda? Dlaczego więc miałbyś pozostawać biernym wobec niepoczytalnego myślenia? Świadczy to o zamęcie i byłoby dobrze, gdybyś mu się dokładnie przyjrzał. Być może wierzysz, że odpowiadasz za to, co czynisz, ale nie za to, co myślisz. Uwielbiam Jezusa. Masz całą istotę kursu cudów w tym. W tej prostej myśli. Jesteś odpowiedzialny za to, co myślisz. A z tego, co myślisz, wynika to, jak się zachowujesz. Problem człowieka polega na tym, że próbuje naprawić zachowanie. Próbuje naprawić kogoś innego, ponieważ myśli, że ktoś inny zachowuje się niewłaściwie. Nigdy nie dokona się naprawy w ten sposób. Nie możesz naprawić nikogo łącznie z sobą na poziomie zachowania. Tylko na poziomie myśli. Posłuchaj. Być może wierzysz, że odpowiadasz za to, co czynisz, ale nie za to, co myślisz. Jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą. Dokonuje się naprawa tylko na poziomie myśli i tylko na poziomie twoich własnych myśli. Ponieważ wszelkie myśli, które masz na temat kogoś, kogo nazywasz kimś innym, są tylko twoimi myślami o sobie. Tylko uzdrowienie może się dokonać tylko w twoim umyśle. Kiedy twój umysł jest uzdrowiony, twój brat jest uzdrowiony razem z tobą, ponieważ jest tylko jeden umysł. Próba naprawienia kogoś czy czegoś tam jest tak naprawdę atakiem. Jest tak naprawdę utwierdzaniem idei lęku, utwierdzaniem idei oddzielenia. A więc wracamy do tego cudownego tekstu z rozdziału drugiego. Prawdą jest jednak, że ponosisz odpowiedzialność za to, co myślisz, ponieważ jedynie na tym poziomie możesz dokonywać wyboru. To, co czynisz, wynika z tego, co myślisz. Nie możesz oddzielić się od prawdy poprzez nadanie zachowaniu autonomii. Ja je automatycznie kontroluję zaraz po tym, gdy umieszczasz to, co myślisz, pod mym przewodnictwem. Czy chciałbyś teraz umieścić pod przewodnictwem Jezusa to, co myślisz? Ponieważ gdy to robisz, twój problem zostaje rozwiązany. Czy ufasz Jezusowi, czy ufasz temu umysłowi, który rozpoznał swoją pełnię, zmartwychwstał, rozpoznał, że nie ma żadnego świata i przyszedł spoza czasu, jego głos i tu w czasie mówi do ciebie, aby wyciągnąć cię z czasu, aby przypomnieć ci, kim jesteś. Czy ufasz temu umysłowi, który rozpoznał swoje Chrystusostwo i twoje Chrystusostwo razem z Jego. No nie wiem. Odpowiedź zależy od ciebie. Widzisz? Musisz przyjrzeć się w swoim umyśle, jak bardzo wciąż pokładasz zaufanie samemu sobie w oddzieleniu, tak? Myśląc, że możesz rozwiązać problem, co jest niczym innym, jak tylko ciągłym poleganiem na lęku. Moim rozwiązaniem jest to, że nie mam tu żadnego rozwiązania. Ponieważ wszystkie moje rozwiązania prowadzą tylko do nawracania, do powrotu problemu. A więc pozwól sobie zawieść we wszystkich swoich rozwiązaniach tutaj, a rozpoznasz prawdziwe rozwiązanie. Twoje rozwiązanie problemu jest podtrzymywaniem lęku. Tutaj nie ma rozwiązania. Ten kurs cudów jest kursem polegania na Bogu i nic nie przyniesie ci większej radości niż to. Nic nie przyniesie ci większej wolności niż to. Twój umysł jest wszechświatem. Jesteś wolny. Możesz iść dokądkolwiek chcesz. Nie ma ograniczeń dla twojego umysłu. Ograniczyłeś się poprzez myśl, że jest jakiś brak w tobie, co jest tym samym, co idea lęku. Jestem tutaj, żeby ci powiedzieć, że to niemożliwe. I przypomnisz to sobie poprzez wzięcie na nowo odpowiedzialności za swoje własne myśli. Więc przeczytajmy dalej o tym. To jest niesamowite. Ten fragment z Kursu Cudów, który ci czytam, masz w nim całe rozwiązanie. To wszystko, czego potrzebujesz, by obudzić się tu i teraz, w domu, w niebie. Posłuchaj, co mówi Jezus do ciebie. Ja automatycznie kontroluję twoje zachowanie zaraz po tym, gdy umieszczasz to, co myślisz, pod mym przewodnictwem. Kiedykolwiek się lękasz, jest to niechybnym znakiem, że pozwoliłeś swemu umysłowi wadliwie tworzyć i nie pozwoliłeś mi nim kierować. Wiara, że kontrolowanie efektu błędnej myśli może przynieść uzdrowienie, jest bezsensowna. Gdy się lękasz, tak? Kontrolowanie efektu błędnej myśli To jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą z rozdziale pierwszym. Nie możesz kontrolować efektów błędnej myśli. Przyglądamy się przyczynie, tak? Przyglądamy się twoim myślom. Gdy się lękasz, oznacza to, że wybrałeś nieprawidłowo. To jest powodem, dla którego czujesz się za to odpowiedzialny. Musisz zmienić swoje myślenie, a nie zachowanie. To zaś jest kwestią chęci. Nie potrzebujesz innego przewodnictwa niż na poziomie umysłu. Naprawa ma miejsce jedynie na poziomie, na którym możliwa jest zmiana. Nic natomiast nie znaczy na poziomie symptomów, na którym nie może zadziałać. Posłuchaj dalej. Odpowiedzialność za naprawę lęku spoczywa na tobie. Posłuchaj, to jest ważne. Gdy prosisz o wyzwolenie z lęku, sugerujesz, że tak nie jest. O Jezu, pomóż mi, wyzwól mnie z tego stanu lęku, już nie chcę się bać, nie chcę się lękać. Zapomniałeś, że sam jesteś odpowiedzialny za stan lęku. Gdy prosisz o wyzwolenie z lęku, sugerujesz, że odpowiedzialność za naprawę lęku nie spoczywa na tobie. Powinieneś w zamian prosić o pomoc dotyczącą warunków, które spowodowały lęk. One zawsze wiążą się z chęcią bycia oddzielnym. Tak? Czyli musisz prosić o pomoc, żeby rozpoznać znowu, że ty jesteś przyczyną. Znowu wracamy do samego sedna Kursu Cudów. Jestem przyczyną tego, co myślę. Jestem przyczyną tego, czego doświadczam. Jestem przyczyną wszystkiego, co mi się przydarza. W tym jest moje rozwiązanie. W tym jest usunięcie lęku. Tak długo, jak myślisz, że coś ci się przydarza, że lęk jest... że jesteś tak naprawdę ofiarą lęku, że lęk jest czymś, co cię ogarnia, nie ma rozwiązania. Zapomniałeś o czymś, o tym, co powiedzieliśmy przed chwilą, że tak naprawdę lęk pojawił się dlatego, że chciałeś być oddzielony. Tak? Była to świadoma decyzja, by być innym niż takim, jakim Bóg cię stworzył. A więc kiedykolwiek pojawia się jakikolwiek problem, jakiekolwiek zmartwienie, przypomnij sobie, ok, podejmuję decyzję w tej chwili, żeby być innym niż takim, jakim zostałem stworzony. Podejmuję decyzję, by zaprzeczać Bogu. Dopiero wtedy, kiedy to zobaczysz, zmiana może się dokonać. W przeciwnym razie myślisz, że wciąż coś ci się przydarza. Zapominasz o mocy swojego własnego umysłu. A więc możesz zaradzić lękowi na poziomie warunków, które spowodowały lęk. Czyli te warunki Jezus określa jako chęć bycia oddzielnym. Posłuchaj dalej. To jest niesamowite. Wykazujesz stanowczo zbyt wiele tolerancji wobec błądzenia umysłu i pozostajesz bierny wobec jego wadliwych tworów. Przyjrzyj się uczciwie w swoim umyśle, jak często pozwalasz na błądzenie twojego umysłu. I zapominasz, nie jesteś świadomy, nie jesteś czujny na swoje myśli. Jezus to nazywa wykazywaniem stanowczo zbyt wiele tolerancji dla błądzenia umysłu i pozostawaniem biernym wobec jego wadliwych wytworów. To nie konkretny wynik, a podstawowy błąd jest istotny. Naprawa jest zawsze taka sama. Zanim zdecydujesz się cokolwiek uczynić, spytaj mnie, czy twój wybór zgodny jest z moim. To jest praktyka Kursu Cudów. W tym, jeżeli zrobiłbyś to, o co Jezus cię przed chwilą poprosił, zniknąłby wszelki konflikt. Tak? Konflikt pojawia się wtedy, kiedy nie jesteś pewny. Jeżeli jeszcze działasz w oparciu o tę niepewność, powiększasz swój konflikt. Jezus prosi cię, zanim zdecydujesz się cokolwiek uczynić, spytaj mnie, czy twój wybór zgodny jest z moim. Zobacz, jak bardzo może cię kusić, by nie zadać tego pytania, ponieważ myślisz, że coś ci zostanie odebrane. Tak? A ja bardzo chcę tego. Jak poproszę Jezusa o rozwiązanie, proszę o prawdziwą odpowiedź, może mi zostanie odebrane to, czego chcę. Kochany, jedyne, co może ci być odebrane, to iluzja. Jedyne, co ci może zostać odebrane, to idea straty, cierpienia, bólu. To, co prawdziwe, pozostaje. Nie można ci odebrać tego, co prawdziwe. Czy Czy to nie jest wspaniałe mieć starszego brata? Jezus jest twoim starszym bratem. Każdy umysł, który się budzi i pozostaje w pełni bezkompromisowej pewności tego, czym jest, jest starszym bratem dla świeżo budzącego się umysłu. Co to znaczy? To oznacza, że jest świadomy tego, że ten świeżo budzący się umysł, czy umysł wyrażający chęć, by się obudzić, jest taki sam jak on. Obudzony umysł nie mówi, ja jestem lepszy od ciebie. Ja mam coś, czego ty nie masz. Nieobudzony umysł wie, że ty już masz to, co on ma. Ponieważ jest tylko pełnia. Ponieważ jest tylko miłość, ponieważ jest tylko wolność. Jeżeli jakikolwiek umysł mówiłby ci, że jest czymś więcej czy czymś mniej niż ty, potwierdza jedynie oddzielenie. To jest idea, z której się budzisz. Okej, wracam do tekstu. To jest zbyt niesamowite, by nie przeczytać tego. Posłuchaj. Więc Jezus prosi cię, żebyś zanim zdecydujesz się cokolwiek uczynić, spytaj mnie, czy twój wybór jest zgodny z moim. Czy te wszystkie twoje troski, problemy znikają w tej jednej czynności umysłu? Jeżeli zaufasz Jezusowi, zaufasz temu, który wie. Zaufasz temu, który ogarnia cały plan zbawienia tu i teraz. Jesteś wolny. Nie musisz rodzić sobie sam ze swoim problemem. Wow. Jeszcze raz, posłuchaj. Nigdy za wiele powtarzania tego. Jeżeli to usłyszysz, jesteś w niebie. Tu i teraz. Lęk znika. Jeżeli zdecydujesz się cokolwiek uczynić, spytaj mnie, czy twój wybór zgodny jest z moim. Jeżeli jesteś pewny, że tak, nie będzie lęku. Lęk jest zawsze. To jest bardzo sokratejski akapit. Ta całe rozumowanie, posłuchaj. Słuchaj uważnie. Lęk jest zawsze oznaką napięcia powstającego wówczas, gdy to, czego pragniesz, wchodzi w konflikt z tym, co czynisz. Jeszcze raz powtórzę. Lęk jest zawsze oznaką napięcia powstającego wówczas, gdy to, czego pragniesz, wchodzi w konflikt z tym, co czynisz. Tak? Nawiążę do podręcznika nauczycieli, w którym Jezus mówi, że doskonała uczciwość nauczycieli bożych polega na tym, że ich myśli są zgodne z tym, co czynią, z tym, co mówią. Żadna myśl nie przeczy słowom ani czynom. Tacy są doskonale uczciwi. Lęk jest zawsze znaką napięcia powstającego wówczas, gdy to, czego pragniesz, wchodzi w konflikt z tym, co czynisz. Tak? Rozdwojenie umysłu. Sytuacja taka powstaje dwojako. Po pierwsze, możesz postanowić czynić konfliktowe rzeczy równocześnie lub jedną po drugiej. To wywołuje konfliktowe zachowanie, będące dla ciebie nie do zniesienia. Ponieważ ta część twego umysłu, która chce czynić coś innego, jest oburzona. To jest jedna sytuacja. Druga możliwość. Po drugie, możesz zachowywać się tak, jak uważasz, że powinieneś. Niezupełnie jednak tego chcąc. To wywołuje konsekwentne zachowanie, lecz wiąże się z ogromnym napięciem. W obu przypadkach umysł i zachowanie są ze sobą niezgodne, co prowadzi do sytuacji, w której czynisz coś, czego tak do końca czynić nie chcesz. To wzbudza poczucie przymusu, wywołujące zazwyczaj wściekłość. I wtedy projekcja jest przewidywalnym następstwem. Zawsze, gdy pojawia się lęk, dzieje się tak dlatego, że jesteś niezdecydowany. Twój umysł jest więc rozszczepiony, a twoje zachowanie nieuchronnie staje się kapryśne. Naprawa na poziomie zachowania może przemieścić błąd z pierwszego typu na drugi, ale nie znosi samego lęku, nie likwiduje lęku. Kiedy robisz coś, czego nie chcesz tak naprawdę zrobić, wywołuje to poczucie przymusu, a więc również i wściekłości. Każdy człowiek tak naprawdę jest wściekły, ponieważ robi coś, czego nie chce. pomyśl sobie o zwykłym ludzkim dniu. Idziesz do pracy, harujesz po to, by zarobić trochę pieniędzy, by przez jeden dzień czy dwa dni w tygodniu mieć chwilę spokoju. Po czym znowu harujesz i znowu harujesz i tak naprawdę wiesz dobrze, że nie chcesz tego robić, ale myślisz, że musisz, myślisz, że powinieneś. I tak naprawdę ta sytuacja nie jest inna od sytuacji jakiejkolwiek człowieka, nawet człowieka, który myśli, że zajmuje się oświeceniem umysłu. Jeżeli twój umysł nie jest w pełni nakierowany na jeden cel, kiedy jest rozdwojony, zawsze twoje zachowanie mija się z tym, czego chcesz. Kiedy w pełni masz świadomość, że masz jeden cel, twoje zachowanie automatycznie za tym podąży. Konflikt znika. Posłuchaj dalej. Możesz osiągnąć stan, w którym będziesz poddawał swój umysł mojemu przewodnictwu bez świadomego wysiłku. Zakłada to jednak chęć, jakiej jeszcze w sobie nie wyrobiłeś. Możesz osiągnąć stan, w którym będziesz poddawał swój umysł mojemu przewodnictwu bez świadomego wysiłku. Zakłada to jednak chęć, jakiej jeszcze w sobie nie wyrobiłeś. Duch Święty nie może poprosić o więcej niż o to, co jesteś chętny uczynić. Siła do czynu pochodzi z twojej niepodzielnej decyzji. Tak? Potrzebna jest twoja niepodzielna decyzja. Czynienie woli Boga nie będzie wymagało żadnego napięcia, gdy tylko rozpoznasz, że jest ona również twoją wolą. Lekcja ta jest nadzwyczaj prosta, lecz szczególnie łatwa do przeoczenia. Będę ją zatem powtarzał, nalegając, byś słuchał. Jedynie twój umysł może wytworzyć lęk. Czyni to zawsze wtedy, gdy ma konflikt względem tego, czego chce, co nieuchronnie wytwarza napięcie, gdyż chęci i czyny są niezgodne. Można to skorygować jedynie przez przyjęcie zjednoczonego celu. Pierwszym korekcyjnym krokiem w usuwaniu błędu jest wpierw wiedzieć, że konflikt to wyraz lęku. Powiedz sobie, że musiałeś w jakiś sposób postanowić nie kochać, gdyż w przeciwnym wypadku lęk nie mógłby wystąpić. Cały proces korekty staje się wówczas niczym więcej jak serią pragmatycznych kroków w szerszym procesie przyjmowania remedium pojednania. Kroki te można podsumować następująco. Najpierw wiedz, że to jest lęk, tak? Wszystko, co nie jest doskonałą miłością, wszelkie zmartwienie, wszystko, co nie jest doskonałym pokojem, masz rozpoznać w swoim umyśle, że to jest lęk. To jest stan lęku. To nie jest coś obiektywnego, czego się boisz. Ten stan umysłu, taki stan umysłu jest lękiem samym w sobie, tak? To jest pierwszy, to jest punkt pierwszy. Najpierw wiedz, że to jest lęk. Uświadom to sobie. Punkt drugi. Lęk powstaje z braku miłości. Trzy. Jedynym remedium na brak miłości jest doskonała miłość. Cztery. Doskonała miłość jest pojednaniem. Podkreślałem, że cud, czyli wyraz pojednania, jest zawsze oznaką szacunku od i dla godnego. Pojednanie przywraca rozpoznanie tej godności. Jest więc oczywiste, że gdy się lękasz, stawiasz się w pozycji, w której potrzebujesz pojednania. Czynisz coś pozbawionego miłości, dokonawszy wyboru bez niej. Dla takiej właśnie sytuacji zostało ofiarowane pojednanie. Potrzeba remedium zainspirowała jego ustanowienie. Dopóki będziesz rozpoznawał jedynie potrzebę remedium, pozostaniesz lękliwy, tak? Czyli tak długo, jak będziesz mówił, o, potrzebuję pomocy, potrzebuję rozwiązania, bo mam problem, tak? Tak długo będziesz, pozostaniesz w stanie lęku. Co jest kolejnym niezbędnym elementem? Posłuchaj. W momencie, w którym przyjmiesz remedium, pokonasz lęk. Oto jak dokonuje się prawdziwe uzdrowienie. A więc pierwsze, rozpoznanie, że potrzebujesz pomocy, wyrażenie potrzeby pomocy. Dwa, akceptacja pomocy, o którą poprosiłeś. Tu i teraz. Posłuchaj, jeden z najbardziej niesamowitych dla mnie osobiście fragmentów mówiących o mocy twojego umysłu. Każdy doświadcza lęku. Jednakże wystarczyłaby odrobina prawidłowego myślenia, by uzmysłowić sobie, dlaczego lęk występuje. Tylko nieliczni doceniają prawdziwą moc umysłu i nikt nie pozostaje jej w pełni świadom przez cały czas. Jednak jeżeli masz nadzieję na ocalenie przed lękiem, to są pewne rzeczy, które musisz pojąć i to w pełni. Posłuchaj, umysł ma ogromną moc i nigdy nie traci swojej twórczej siły. Nigdy nie śpi. Tworzy w każdej chwili. Trudno rozpoznać, że myśl i wiara łączą się w przypływ mocy mogącej dosłownie przenosić góry. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wiara w posiadanie takiej mocy jest arogancją. Lecz nie to stanowi prawdziwy powód, dla którego w to nie wierzysz. Wolisz wierzyć, że twoje myśli nie mogą wywierać prawdziwego wpływu, gdyż w istocie się ich lękasz. Tak? To jest to pozwalanie, tym pozwalaniem na błąkanie się myśli. To jest tym zapominaniem, że nie ma żadnych neutralnych myśli. To jest tym niebraniem odpowiedzialności za własne myśli. Tak? Ponieważ wolisz wierzyć, że twoje myśli nie mogą wywierać prawdziwego wpływu, gdyż w istocie się ich lękasz. To może tłumić świadomość poczucia winy, ale kosztem tego, że będziesz postrzegał umysł jako bezsilny. Jeżeli wierzysz w bezskuteczność tego, co myślisz, możesz przestać się tego lękać, lecz wówczas będzie mało prawdopodobne, że będziesz to poważał. Nie ma czczych myśli. Każda myśl na jakimś poziomie wytwarza formę. Jeśli pozwolicie, ja przeczytam wam jeszcze kawałek z następnego podrozdziału, ponieważ... ponieważ przeczytam. Czy tego chcesz, czy nie? Może nadal uskarżasz się na lęk, lecz mimo to nie ustajesz w wywoływaniu go w sobie. Wspominałem już, mówi Jezus, że nie możesz mnie prosić, abym wyzwolił cię z lęku. Ja wiem, że on nie istnieje, ale ty nie. Gdybym ingerował między twoje myśli a ich wyniki, naruszałbym fundamentalne prawo przyczyny i skutku. Najbardziej podstawowe ze wszystkich praw. Z pewnością nie pomógłbym ci, gdybym deprecjonował moc twego myślenia. Byłoby to całkowicie sprzeczne z celem tego kursu. I też dlatego Jezus zawsze powtarza, że nie mogę zrobić tego za ciebie. Ty musisz podjąć decyzję. To zależy od ciebie. Ale od ciebie zależy jedynie jedna prosta rzecz. Wyrażenie chęci, by widzieć inaczej. Wyrażenie chęci, by rozpoznać problem tam, gdzie on jest. Tak? Problemem było oddzielenie. To oddzielenie jest lękiem samym w sobie. Wszystko, co nie jest doskonałą miłością, jest lękiem. Jest on twojego własnego wytworu, ponieważ tak chciałeś. Tak? Rozpoznaj to, rozpoznaj w swoim umyśle, że dostajesz dokładnie to, czego chcesz w tym momencie i postanów zmienić zdanie. Kiedy to robisz, wtedy oddajesz kontrolę Jezusowi. Wpierw musisz przejąć pełną kontrolę nad lękiem w sensie wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje myśli. O tym czytaliśmy. Kiedy bierzesz pełną odpowiedzialność, widzisz, że to ci się nie przydarza od tak samo w sobie. Nie jesteś ofiarą, tylko sam wytwarzasz ten stan lęku. Wtedy Jezus może ci pomóc. Wtedy pełny umysł może ci pomóc. Wtedy ja mogę ci pomóc. A więc deprecjonowanie mocy twojego myślenia byłoby sprzeczne z celem tego kursu. O wiele bardziej pomocnym będzie przypomnienie ci, że nie strzeżesz swych myśli wystarczająco starannie. Być może czujesz, że w tej chwili potrzeba cudu, aby ci to umożliwić, co doskonale odpowiada prawdzie. Nie jesteś przyzwyczajony do myślenia w oparciu o cuda, lecz można cię wyszkolić, byś w ten sposób myślał. Wszyscy czyniący cuda potrzebują tego rodzaju szkolenia. Okej? Okay? Na chwilę zwrócę się do Biblii. Przeczytam to, co Jezus mówi o poleganiu na cudach. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali. Bo to wszystko poganie zabiegają. Poganie, czyli wszyscy oddzieleni, tak? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Okej, wracamy do kursu. Będziesz szkolić swój umysł w poleganiu na cuda, tak? O czym przed chwilą przeczytaliśmy z Nowego Testamentu. Te poleganie na cuda jest twoim zatrzymaniem się i całkowitym zaufaniem, że istnieje siła większa niż ty sam, która jest jednak twoją siłą, to jest twoim pełnym umysłem. Jedyne, co musisz zrobić, to zatrzymać się na chwilę. W swoim własnym pędzie ku śmierci i rozpoznać, o mój Boże, co ja robię. Jedyne, co robiłem, to szedłem ku własnej śmierci. Przyszedłem tutaj, żeby umrzeć. Tym była ta tożsamość lęku. Teraz zmieniam zdanie. Teraz postanawiam żyć. Teraz będę polegać na cudach. Teraz rozpoznam, czym jest życie. Życie z pewnością nie jest martwieniem się o egzystencję w czasie i przestrzeni. Życie jest wieczne. Posłuchaj. Nie mogę pozwolić, mówi Jezus, byś pozostawiał swój umysł niestrzeżony, bo nie będziesz w stanie mi pomóc. Czynienie cudów oznacza pełne uświadomienie sobie mocy myśli w celu uniknięcia wadliwego tworzenia. W przeciwnym wypadku konieczny będzie cud, aby przywołać sam umysł do porządku. To zaś byłoby procesem okrężnym, niesprzyjającym załamywaniu czasu, dla którego cud został zamierzony. Czyniący cuda musi mieć autentyczny respekt dla prawdziwej przyczyny i skutku jako warunku koniecznego dokonania się cudu. Więc chwilę przeczytajmy o przyczynie i skutku. Zarówno cuda, jak i lęk pochodzą z myśli. Jeżeli nie mógłbyś wybrać jednego, to nie mógłbyś również wybrać drugiego. Wybierając cud, odrzuciłeś lęk, choćby tylko chwilowo. Lękałeś się wszystkich i wszystkiego. Lękasz się Boga, mnie i siebie samego. Błędnie nas postrzegałeś, czyli błędnie nas stworzyłeś i wierzysz w to, co wytworzyłeś. Nie uczyniłbyś tego, gdybyś nie lękał się własnych myśli. Lękliwi muszą wadliwie tworzyć, gdyż tak postrzegają stworzenie. Tak tworząc, doznajesz bólu. Zasada przyczyny i skutku staje się teraz, choć tylko chwilowo, prawdziwym czynnikiem przyspieszającym. Przyczyna jest właściwie określeniem przynależnym Bogu, a jego skutkiem jest jego syn. Powiedz, jego syn to ja. To pociąga za sobą zespół związków przyczyny i skutku diametralnie różnych od tych, które wprowadzasz do wadliwego tworzenia. Fundamentalnym konfliktem w tym świecie jest zatem konflikt między tworzeniem a wadliwym tworzeniem. Cały lęk zawiera się w tym drugim, a cała miłość w tym pierwszym. Jest to zatem konflikt między miłością a lękiem. Konflikt niemożliwy, tak? Ponieważ miłość nie zna konfliktu. Zostało już powiedziane, że wierzysz, iż nie możesz kontrolować lęku, ponieważ sam go wytworzyłeś i twoja wiara weń zdaje się stawiać go poza zasięgiem twojej kontroli. Wszelkie próby rozwiązania błędu przez próby opanowania lęku są jednak daremne. W rzeczy samej potwierdzają one moc lęku przez samo założenie, że trzeba go opanować. Prawdziwe rozwiązanie opiera się jedynie na opanowaniu przez miłość. Tymczasem jednak poczucie konfliktu jest nieuchronne, ponieważ postawiłeś się w pozycji, w której wierzysz w moc czegoś, co nie istnieje. Nic i wszystko nie mogą współistnieć. Wierzyć w jedno to zaprzeczyć drugiemu. Lęk jest naprawdę niczym, a miłość jest wszystkim. Usłyszałeś to? Lęk jest naprawdę niczym, a miłość jest wszystkim. Kiedykolwiek światło wkracza w ciemność, ciemność zostaje przezwyciężona. To, w co wierzysz, jest dla ciebie prawdziwe. W tym sensie oddzielenie nastąpiło. A zaprzeczanie temu jest po prostu niewłaściwym użyciem zaprzeczania. Skupianie się na błędzie jest jednak jedynie kolejnym błędem. Wstępnym krokiem w procesie naprawy jest chwilowe rozpoznanie, że zaistniał problem, lecz jedynie jako sygnał, że potrzebna jest natychmiastowa naprawa. Tak? Tu i teraz. To ustanawia stan umysłu, w którym można bezzwłocznie przyjąć pojednanie. Należy jednak podkreślić, że żaden kompromis między wszystkim a niczym nie jest ostatecznie możliwy. Czas nie jest niczym więcej jak narzędziem, dzięki któremu można zrezygnować ze wszystkich kompromisów w tym względzie. I na zakończenie chciałem wam przeczytać jeszcze jedną lekcję. Lekcję 323. Posłuchaj tego. I niech to będzie twoją modlitwą tu i teraz. Niech to będzie twoją czynnością umysłu puszczenia lęku. Lęku, którego nigdy nie było. Pamiętaj, kiedy się boisz, nie istniejesz. Trzymasz się czegoś, czego nie ma. Trzymasz się problemu, który już dawno temu został rozwiązany. Poleganie na cudach jest twoim pozwoleniem, by to, czego nie ma, zostało teraz usunięte w twoim umyśle i zastąpione tym, co jest. Wtedy rozpoznajesz, o mój Boże, nie ma się czego bać. Jest tylko miłość. Czyli w tym sensie pozwalasz sobie być całkowicie wylęknionym przez chwilę, rozpoznając, że wszystko, co nie jest doskonałą miłością, jest lękiem. Stajesz w tym przez chwilę, w tym rozpoznaniu, przypominając sobie, że sam to wytworzyłeś i masz całą moc umysłu, by teraz zmienić zdanie. I teraz w tym duchu przypomnienia, że masz moc umysłu, by zmienić zdanie, odmówmy tę modlitwę. Posłuchajmy tej lekcji. Niech ona będzie czynnością naszego umysłu, w której puszczamy lęk i wpuszczamy miłość. Wpuszczamy Boga do naszego serca, do naszego umysłu. Wpuszczamy Go tam, gdzie do umysłu, którego nigdy tak naprawdę nie opuścił. Przypominamy sobie coś, co zawsze było. Posłuchaj. Radośnie poświęcam lęk. Oto jedyne poświęcenie, o które prosisz swego umiłowanego syna. Prosisz go, by zrezygnował z wszelkiego cierpienia, wszelkiego poczucia straty i smutku, wszelkiego niepokoju i wątpliwości i swobodnie pozwolił, by do jego świadomości napłynęła twoja miłość, uzdrawiając go z bólu i dając mu twoją własną, wieczną radość. Oto poświęcenie, o które mnie prosisz, a które chętnie czynię, jedyny koszt przywrócenia mi twojej pamięci dla zbawienia świata. Kiedy zaś spłacamy dług, który jesteśmy winni prawdzie, dług, który jest po prostu pozwoleniem na odejście tego, czym oszukiwaliśmy siebie samych i wizerunków, które fałszywie czciliśmy, prawda powraca do nas w całości i w radości. Nie jesteśmy już dłużej oszukiwani. Miłość powróciła teraz do naszej świadomości. Nie jesteśmy już dłużej oszukiwani. Miłość powróciła teraz do naszej świadomości. I znów trwamy w pokoju, ponieważ lęk minął i jedynie miłość pozostaje. Dziękuję, kochani.